Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 12 lutego prezydent Emmanuel Macron i przebywający z wizytą w Paryżu premier Donald Tusk zapowiedzieli zawarcie przez Polskę i Francję traktatu dotyczącego m.in. współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Podczas wystąpienia dla mediów Macron stwierdził, że atom może być siłą napędową polsko-francuskiej kooperacji. Z kolei Tusk wskazał, że energetyka to wielka szansa na wspólne projekty oraz że celem jego wizyty jest wysłanie sygnału do innych krajów o pełnej gotowości Warszawy i Paryża do solidarnego działania. O tym, co oznacza polsko-francuskie zbliżenie w energetyce jądrowej, porozmawiam dziś z Dominikiem Brydackim. Zapraszam na podcast. Dominiku, może na początek szybko przypomnijmy sobie, o co gra Francja w polskiej energetyce. Czy to jest tylko i wyłącznie budowa dużej elektrowni jądrowej, czy tam jednak tych interesów jest znacznie więcej?
To jest bardziej element szerszej ekspansji francuskiej energetyki, generalnie przemysłu na polski rynek. Tutaj warto podkreślić, że poza energetyką jądrową, o której pewnie będziemy rozmawiali najwięcej, Francuzi zamierzają inwestować w polski sektor biogazu, energetyki wiatrowej na morzu, także przymierzają się do inwestycji w małe reaktory jądrowe, no i oczywiście do budowy tej wielkoskalowej, dużej, konwencjonalnej elektrowni jądrowej. W tym ostatnim kontekście, w ostatnich latach, francuska oferta padała najczęściej oczywiście w kontekście elektrowni w Choczewie. Tutaj kontrakt otrzymały jednak amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel, ale zgodnie z programem polskiej energetyki jądrowej Francja wciąż formalnie jest w grze w rywalizacji o budowę w Polsce drugiej elektrowni jądrowej. Tutaj lista potencjalnych lokalizacji nie została jeszcze wskazana. No i w tej rywalizacji, w której udział poza Amerykanami bierze także koreański koncern KHNP, Francuzi chwalą się tym, że oni są jedynym koncernem, który jest w stanie i ma doświadczenie i technologię budowy elektrowni jądrowych w głębi lądu, co jest dosyć istotne, bo faworytem do zyskania statusu drugiej lokalizacji dla polskiej elektrowni jądrowej jest Bełchatów. Warto też przypomnieć, że w styczniu 2023 roku polska prywatna firma Respect Energy, to jest producent i sprzedawca energii z OZE, zawarła z konsorcjum firm pod przewodnictwem EDF umowę o współpracy przy rozwoju w Polsce małych reaktorów jądrowych w oparciu o rozwijaną obecnie technologię SMR-ów Nuward. I tutaj warto powiedzieć, że francuski EDF jest jedyną firmą jądrową na świecie, która oferuje zarówno duże bloki jądrowe, jak i w przyszłości małe reaktory jądrowe. Powiedziałem trochę o offshore. Warto przypomnieć, że w 2022 roku francuski Total oraz KGHM blisko współpracowały przy projekcie budowy morskiej farmy wiatrowej.
Ale się nie udało,
bo ostatecznie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp uzyskały Orlen i PGE, ale teraz mówi się, że francuski Total może być zainteresowany odkupieniem części udziału od Orlenu i PGE w ich spółkach projektowych, które będą te farmy realizowały, także w jakiś sposób tymi, powiedzmy, bocznymi drzwiami wejdzie do tego polskiego sektora offshore wind. No i w końcu mamy rozwijający się sektor biogazu. Tutaj Total ma bardzo duże ambicje. W lutym zeszłego roku kupił jednego z liderów polskiego rynku, Polską Grupę Biogazową, i ogłosił, że do 2030 roku zamierza zwiększyć jej produkcję biogazu sześciokrotnie, to jest do 400 milionów metrów sześciennych. Swoje plany w tym zakresie ma także koncern Veolia, która planuje w Polsce produkować docelowo 250 milionów metrów sześciennych. No także ta ofensywa energetyczno-przemysłowa Francji, połączona także oczywiście z potencjalną współpracą z całym wianuszkiem francuskich firm, które współpracują z tymi koncernami, o których powiedziałem, no ona jest i ona trwa od lat, niezależnie trochę od bieżących uwarunkowań politycznych i tego, jak wygląda ten klimat rozmów między Warszawą a Paryżem.
Na pewno jest tak, że Paryż wyczuł swoją okazję do takiej ofensywy dyplomatyczno-gospodarczej po zwycięstwie partii demokratycznych w wyborach 15 października. I to widzimy tak naprawdę na każdym kroku. Francuzów jest dużo, promują się, chodzą po mieście. Teraz mieliśmy wczoraj tą wizytę Tuska, więc ewidentnie gra toczy się o to, żeby ten francuski biznes mógł tutaj wejść szerszym strumieniem. Też wspomniałeś o tej Veolii, która staje się takim kadrowym zapleczem, jeżeli chodzi o rekrutację do menadżerów do spółek Skarbu Państwa. Tutaj oczywiście na czele z Krzysztofem Zamaszem, który jest pozycjonowany jako potencjalny prezes Orlenu, PGE. Ale nie tylko on, bo również kadry niższego szczebla również będą w tych najbliższych tygodniach i miesiącach stopniowo przechodziły właśnie z tej grupy do spółek Skarbu. Tak przynajmniej słyszymy i tak się oczekuje na rynku, że właśnie te ruchy będą następowały, co oczywiście dla Francuzów jest dobrą informacją, bo osoby, które rozumieją ten kontekst francuskiego biznesu, będą zasilały polskie firmy państwowe i to zawsze z perspektywy Paryża oznacza, że no więcej osób będzie nie tylko w stanie się z nimi komunikować po francusku, ale też rozumieć te interesy, które Francja ze sobą tutaj przynosi. No ale wróćmy do tej wizyty wczorajszej w Paryżu, bo tutaj oczywiście ten kontekst geopolityczny jest też oczywisty. Tusk z jednej strony odbudowuje format Trójkąta Weimarskiego z Francją i Niemcami, który był przez 8 lat PiSu zupełnie gdzieś zagrzebany, niefunkcjonujący ze względu na tą bardzo wysoki chłód w relacjach i z Paryżem, i z Berlinem, więc do tego wracamy. No ale ta wizyta dzieje się też po sławnych słowach Donalda Trumpa o tym, że nie będzie bronić sojuszników, którzy nie płacą odpowiednich pieniędzy na swoją obronność w ramach NATO. Co też dodaje takiego rysu, że Warszawa jednak szykuje się na no, niekorzystny obrót spraw w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Możliwe zwycięstwo Trumpa, tutaj to zbliżenie z Paryżem i też z Berlinem oczywiście, jest bardzo oczekiwane jako taki rodzaj takiej polisy ubezpieczeniowej, żebyśmy byli po prostu gotowi na to, żeby z jednej strony budować to swoje bezpieczeństwo europejskie, do czego Paryż od dekad namawia, samodzielnie, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, czy też nie w zależności od Waszyngtonu, tylko w bardziej w taki niezależny sposób. No a z drugiej strony ta energetyka jądrowa ma być tym elementem, którym Warszawa będzie ten Paryż do siebie dalej kusiła. Powiedz mi, jak oceniasz tą wizytę i co z niej może rzeczywiście wyniknąć?
W tym kontekście, o którym mówisz, padały też słowa Macrona o tym, że Francja jest gotowa rozciągnąć nad Polską ochronę przeciwko broni jądrowej, to znaczy, jak rozumiem, broń, którą Francja dysponuje, mogłaby posłużyć także do ochrony Polski i niewątpliwie wizyta Tuska w Paryżu, później w Berlinie ma podkreślić całkowicie nowe otwarcie w relacjach międzynarodowych, zarysować nowe cele, ale także podkreślić, że dokonała się tutaj radykalna zmiana. Natomiast w mojej ocenie atom w tych relacjach, jakkolwiek jest on stawiany na równi z innymi sprawami strategicznymi, tu mam na myśli nie tylko obronność, ale także bezpieczeństwo żywnościowe, o tym dużo mówił Tusk i Macron wczoraj, jest to jeden z tych trzech elementów, takich trzech filarów współpracy, to jest on pewnym, mówię o energetyce jądrowej, pewnym środkiem do celu, jakim właśnie jest osiągnięcie pewnych wyników politycznych, a nie celem samym w sobie. To znaczy zarówno Polska, jak i Francja są w stanie grać atomem po to, żeby osiągnąć jakieś inne rezultaty, właśnie na przykład w innych dziedzinach gospodarczych, obronności czy politycznych, jako budowę tej przeciwwagi dla wpływów, dla stanowiska Stanów Zjednoczonych i ich ewentualnego zmniejszenia przyszłej obecności w Europie.
To wiemy, że na pewno ta energetyka jądrowa będzie wykorzystywana jako pretekst do tego, żeby budować te relacje też na innych obszarach, ale Paryż ma jednak poczucie tego, że teraz albo nigdy, bo przez lata żeśmy udowodnili, że ten atom jest jednak bardziej częścią naszej polityki zagranicznej niż energetycznej. No a w tym momencie, w którym mamy już wybór pierwszej lokalizacji, mamy wybór pierwszej technologii reaktora, czyli amerykańskiego Westinghouse'a, Paryż jednak oczekuje, że tutaj padną jakieś konkretne deklaracje. Więc pytanie do ciebie, czy mamy do czynienia z atomowym rendezvous z Francuzami, które rzeczywiście skończy się na przykład przyznaniem drugiej lokalizacji EDF-owi, drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, na przykład w Bełchatowie, tak jak mówiłeś, czy jednak to jest takie déjà vu, czyli no powrót do tych czasów pierwszego rządu Tuska, bliskich relacji z Paryżem, które jednak nie zakończyły się owocnie po tej stronie atomowej, nie zakończyły się przyznaniem kontraktu EDF-owi, chociaż francuski biznes bardzo, bardzo o to zabiegał.
Ja bym rozpatrywał to pytanie na dwóch poziomach, politycznym i takim, nazwijmy to, czysto biznesowym, operacyjnym. Na tym pierwszym ja, jakkolwiek dosyć kuszący jest taka hipoteza, że mamy jakieś wyjątkowe zbliżenie w relacjach z Francją, to na razie ja bym je ograniczył jednak do pewnego poziomu retorycznego, tym bardziej, że wbrew pozorom owe atomowe relacje, one były bliskie od lat i to pomimo bardzo chłodnych relacji politycznych pomiędzy Warszawą a Paryżem, a wynikało to między innymi z tego, że to Francji bardziej zależało na tym, żeby rywalizować skutecznie o kontrakt jądrowy w Polsce, niż Polsce, żeby tą ofertę francuską zaakceptować. To poniekąd było pokłosiem tego, że sam EDF, no, jako lider przemysłu jądrowego w Europie, no, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby w czasach odwrotu Unii Europejskiej od atomu, no, nie zaproponować Polsce budowy reaktorów i nie porywalizować z globalnymi konkurentami, czyli przede wszystkim z Ameryką oraz z Koreańczykami.
No i też pamiętamy, że premier Morawiecki bardzo mocno grał tą francuską kartą. Ostatecznie ona nie została użyta, wyszła z talii karta Westinghouse'a i ona weszła do gry, natomiast ta pozostała w talii, ale ewidentnie teraz premier Tusk chyba do tej karty chce wrócić.
Tak, i pamiętajmy, że w 2021 roku Morawiecki złożył wizytę w Paryżu. Wówczas mówiło się też o takim ociepleniu relacji. W styczniu 2021 roku Emmanuel Macron powołał nawet swojego przedstawiciela do spraw współpracy z Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej. Został nim Philippe Crouzet, który w kolejnych latach wielokrotnie odwiedzał Polskę. Ostatni raz bodaj pod koniec stycznia. I w tych relacjach, które, tak jak mówię, trwają od lat z różną intensywnością i z różnymi emocjami, Francja kusi przede wszystkim Polskę tutaj koordynacją działań na poziomie Unii, wsparciem dla spraw rolnictwa. Wcześniej także, pamiętam, mówiło się o tym, że kusiła tym, że zaakceptuje gaz jako paliwo przejściowe w transformacji. Z tego może nie wynikały jakoś super daleko idące decyzje w zakresie energetyki jądrowej, no bo one wciąż są na poziomie deklaracji, no poza tym, że polski rząd dysponuje ofertą EDF-u na budowę elektrowni, ale żadne decyzje dalsze w tym zakresie nie zapadły. I tu przechodzę do tego poziomu operacyjnego, biznesowego, bo jak się rozmawia z ludźmi, którzy znają tą ofertę, ona jest oczywiście tajna i mają szersze rozeznanie w zakresie faktycznych możliwości EDF-u, w zakresie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, no to tu jest dużo znaków zapytania. Przede wszystkim pamiętajmy, że Francuzi, którzy sami planują budowę kilku nowych bloków jądrowych, no mogą nie być w stanie, biorąc pod uwagę swoją fatalną sytuację finansową, mam na myśli sytuację finansową EDF-u, no udźwignąć kolejnej takiej inwestycji w Polsce, albo że w takim scenariuszu do Polski na przykład mogłyby dotrzeć jakieś elementy gorszej jakości, czy specjaliści niższej klasy. No to jest takie spekulacje, ale tych wątpliwości jest dużo. Natomiast mam wrażenie, już tak podsumowując tą część dyskusji, że z jednej strony Warszawie zależy na tym, żeby utrzymać tą ofertę francuską i móc ją wykorzystywać, czy to politycznie, czy biznesowo, w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, a Francji z kolei zależy na tym, żeby ta oferta pozostała w grze, no bo to też jej jakoś tam pozwala osiągać swoje cele.
To ja cię zapytam tak trochę prosto z mostu. Co musiałoby się wydarzyć, żeby Francuzi dostali tą drugą lokalizację? Prawdopodobnie w Bełchatowie, może gdzieś indziej, ale raczej w Bełchatowie. No i tutaj jest jeszcze na stole Pątnów, o którym nie wspomnieliśmy, a który jest istotny, bo obecny rząd jest raczej tak średnio zainteresowany kontynuacją tej inwestycji z udziałem Koreańczyków. Gdy w Polsce był niedawno koreański prezes koncernu KHNP, to nikt z rządu się z nim nie spotkał. W zeszłym tygodniu doszło do spotkania polskich przedstawicieli Ministerstwa Klimatu z ambasadorem Korei Południowej. Był na tym spotkaniu nowy pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Ach, jaka to jest długa nazwa. Maciej Bando, ale to było spotkanie kurtuazyjne. Tam się tak naprawdę nic ważnego nie padło. Natomiast pojawiają się jakieś tam pogłoski, plotki o tym, że jednak Pątnów mógłby zostać troszeczkę zrewitalizowany i na przykład mogliby tam zamiast Koreańczyków skoczyć Francuzi. No więc czy Pątnów, czy druga lokalizacja do EDF-u, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami?
Tylko znowu, te dotychczasowe działania, one nie wyszły poza poziom tej kurtuazji. I ja się zastanawiam, czemu miałaby służyć zmiana Koreańczyków na Francuzów w przypadku elektrowni jądrowej w Pątnowie. No oczywiście
po
możemy...
Po prostu zbliżenie z Francją, nie? W sensie korzyści polityczne na poziomie europejskim, otwarcie się, wzmocnienie tego europejskiego sojuszu. No bo ewidentnie Tuskowi na tej Korei znacznie mniej zależy niż PiSowi.
Tak, ale po pierwsze musielibyśmy, a mówię tutaj przede wszystkim o rządzie Donalda Tuska, jednoznacznie zadeklarować, co obecnie z różnych powodów ciężko mi sobie wyobrazić, że tak, będziemy budować kolejne elektrownie jądrowe zarówno w Pątnowie, jak i wybierzemy drugą lokalizację w ramach tego programu rządowego. Następnie wybierzemy tą lokalizację konkretną. W końcu poprosimy o przesłanie jakichś kolejnych ofert, no bo ta oferta francuska dotyczyła budowy elektrowni jądrowej w Choczewie. Też nie do końca wiemy, jaki był jej zakres, czy ona dotyczyła trzech bloków jądrowych, czy sześciu, czy na ile ona jest aktualna już po upływie tych wielu, wielu miesięcy. No i przede wszystkim Francuzi musieliby sami udowodnić polskiemu rządowi, że oni są w stanie taką inwestycję udźwignąć, a biorąc pod uwagę ich problemy z budową reaktorów we Francji i Wielkiej Brytanii, te wątpliwości są duże. Ja nie wykluczam całkowicie scenariusza, że rzeczywiście Francuzi coś w Polsce dostaną. Natomiast mam wrażenie, i ono się nie zmienia w zależności od tego, kto rządzi. To znaczy, tego typu działania prowadził i rząd Prawa i Sprawiedliwości, i myślę, że obecnie są one kontynuowane, że nie chodzi o to, żeby dokonać wyboru oferty koreańskiej, francuskiej czy amerykańskiej, tylko żeby ten wybór trwał, żeby oferty były na stole i żeby można było w jakiś sposób nimi grać, a to wszystko podejrzewam na użytek zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.
Tu się z tym w pełni zgadzam, aczkolwiek wydaje mi się, że dochodzimy już do takiego momentu, w którym dalsza gra tymi kartami, tak jak one były rozgrywane do tej pory, czyli po prostu gonienie króliczka bez jego łapania, powoli się kończy. I mi się wydaje, że tymi warunkami do podjęcia takich ostatecznych decyzji kierunkowych, jeżeli chodzi o drugą lokalizację albo zmianę w Pątnowie, będą dwa czynniki. Jeden duży, a drugi mały, oba są międzynarodowe. Pierwszy, ten duży, to są wybory w USA. Jeżeli Trump wygra w listopadzie w USA, moim zdaniem druga lokalizacja idzie do Francuzów, w sensie EDF dostaje to, bo zostanie uznane, że to musimy się teraz jednak zabezpieczyć, bo Trump jest jednak nieprzewidywalny, a potrzebujemy tego parasola francuskiego, bo to jest jedyny kraj w Unii, który ma broń jądrową i to będzie jakby czysta kalkulacja. Drugi czynnik jest trochę mniejszy, ale moim zdaniem równie istotny, to są nasi południowi sąsiedzi, Czesi, którzy w swoim przetargu jądrowym wykluczyli Westinghouse i zaprosili do dalszego przedstawienia ofert EDF i KHNP. Jeśli w tej rozgrywce wygra EDF, moim zdaniem wówczas EDF też dostanie szansę na to, żeby realizować Pątnów i Koreańczycy zostaną z tego wycięci ostatecznie. Oczywiście mogę się mylić, ale ta oferta francuska, jeżeli ona zostanie wzmocniona decyzją Pragi, będzie znacznie bardziej atrakcyjna. I w sytuacji, gdyby się okazało, że w listopadzie jednak Stanami Zjednoczonymi będzie rządził Trump, a Czesi wybiorą EDF ostatecznie, to pojawi się bardzo duże okno możliwości dla Francuzów, żeby wskoczyć na dwie lokalizacje w Polsce. Oczywiście Pątnów może zostać zaorany, Pątnów może być powierzony Koreańczykom, zamrożony na tym etapie, na którym jest i tak naprawdę nic się z tym nie wydarzy, żebyśmy sobie po prostu nie psuli tych relacji z Seulem, ale moim zdaniem, jeżeli doszłoby do takiego tąpnięcia geopolitycznego, jakim byłby wybór Trumpa, wówczas Warszawa będzie podejmowała niestandardowe ruchy po to, żeby jednak wykorzystać te asety, które mamy, do tego, żeby wzmocnić swoje bezpieczeństwo, a to będzie jednak na pierwszym froncie, jeżeli chodzi o te decyzje w energetyce jądrowej.
I tym razem to ja się z tobą zgadzam, bo należy zauważyć, że ten wybór oferty wcale nie musi się dokonać. To znaczy wyobrażam sobie scenariusz, w którym przykładowo Francuzi zostają wskazani jako ten dostawca technologii, z którym teraz będziemy kontynuowali rozmowy na temat już konkretnej oferty, szczegółowych rozwiązań i tak dalej, których to rozmów efektem ma być w dalszej przyszłości złożenie w tej sprawie oferty finansowej, czyli zawężamy po prostu krąg podmiotów, z którymi negocjujemy w ramach jakiegoś tam quasi przetargu konkurencyjnego. To jest moim zdaniem absolutnie możliwe. Kto wie, czy to się nie wydarzy właśnie w tym roku, bądź też najdalej w przyszłym.
To rozwiniemy jeszcze krótko wątek Pątnowa, który żeśmy sobie tu wynieśli na piedestał. Czynnikiem niepewności w tej całej rozgrywce o przyszłość tego projektu jądrowego właśnie tam jest Zygmunt Solorz. A mianowicie to, co on zrobi z tym, żeby jednak przymusić rząd do współpracy. No i tutaj odwołujemy się do tego, co pisał nasz kolega redakcyjny Kastor Kurzelewski, ogłaszając kilka dni temu to, że Dorota Gawryluk, dziennikarka Polsatu, może wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Ta informacja nie została potwierdzona, ale też nie została zdementowana jednoznacznie przez samą zainteresowaną i przez grupę Polsat, więc należy zakładać, że taki projekt jest możliwy, polityczny. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której nam się wydaje, oczywiście sobie spekulujemy, co może być przyczyną takiego startu. Ano to, że Zygmunt Solorz, jeden z najbogatszych Polaków w Polsce, właściciel grupy ZEPAK i osoba żywo zainteresowana tym, żeby jednak w Pątnowie powstał koreański reaktor jądrowy, chce mieć argumenty do rozmowy z rządem polskim na temat tego, żeby ten projekt jednak utrzymać według jego wizji. Czy tak się wydarzy? Czy on wystawi Gawryluk do wyborów po to, żeby negocjować i potem ją ewentualnie ściągnie z tej politycznej sceny, jeżeli uzyska konkretne korzyści, na przykład przedłużenie żywota tego projektu, deklaracja o tym, że będzie on realizowany? Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest czynnik, który trzeba brać pod uwagę w całym tym atomowym rozgardiaszu, który sobie teraz oglądamy i który sobie miło interpretujemy z perspektywy polityki międzynarodowej, bo jednak tutaj ten czynnik wewnętrzny ma bardzo istotne znaczenie, no bo tutaj nie ma co ukrywać, Zygmunt Solorz jest właścicielem jednej z największych telewizji w Polsce i każdy rząd, każda władza mimo wszystko chce z takim medium dobrze żyć.
No tym bardziej, że ten projekt jest z takiego politycznego punktu widzenia stosunkowo wygodny, no bo on już jest realizowany, ale jest na bardzo wstępnym etapie. Zakładam, że tutaj zmiana dostawcy technologii mogłaby się stosunkowo łatwo dokonać, natomiast też pamiętajmy, jaka była pewna sekwencja wydarzeń, która doprowadziła do tego, że ten projekt w czasach PiS-u został w ogóle utworzony, mianowicie to Koreańczycy, którzy najpierw zabiegali o kontrakt na budowę elektrowni jądrowej w Choczewie i przesłali w tej sprawie ofertę, która mówi się nieoficjalnie była bardzo atrakcyjna, no chcieli znaleźć jakiś punkt zaczepienia w Polsce, no żeby tak całkowicie nie znikać w związku z odrzuceniem ich oferty, a to było im potrzebne po to, żeby móc kontynuować dyplomatyczną, geopolityczną ofensywę w kierunku w ogóle całej Europy, o tym też wielokrotnie pisaliśmy. I to właśnie oni przyszli do Zygmunta Solorza, który z kolei od dawna, już od lat w zasadzie, nosił się z zamiarem czy z propozycjami budowy elektrowni jądrowej. Dawniej mówiło się także przykładowo o budowie atomówki w Kaliningradzie i sprowadzania stamtąd prądu do Polski. No i tak powstał sojusz, a ponieważ żaden projekt jądrowy nie może być realizowany bez wsparcia rządu, no to postanowiono, że dołączy do niego Polska Grupa Energetyczna. No i dzisiaj tak naprawdę to Koreańczycy są tą stroną, której bardziej zależy na realizacji tego projektu niż po pierwsze sam polski rząd, który trochę go dostał w spadku i trochę w prezencie po poprzednikach, a z drugiej strony właśnie ten polski rząd może go dzisiaj ten prezent wykorzystać, oferując go na przykład Francuzom, czy też no, w jakiś sposób kontynuując rozmowy w tej sprawie.
Dokładnie tak. No i sami Koreańczycy też się obudzili z ręką wiadomo gdzie. No i teraz próbują nadgonić ten stracony czas. Przygotowują jakąś ustawę, która umożliwi bardzo hojne kredyty na dobrze oprocentowane, żeby móc je udzielić Polsce w związku z tymi inwestycjami militarnymi i atomowymi. Więc no, zobaczymy, na ile ta gra Seulu się tutaj uda. Nie powiedzieliśmy sobie czegoś ważnego, bo nie powiedzieliśmy sobie o Amerykanach. Ciągle rozmawiamy o Francuzach, a oni tutaj są oczywiście rewersem tej atomowej monety. Bardzo istotnym. No i no, niestety nie mają ostatnio zbyt dobrej prasy, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy sobie intensywnie o dyskusji, jaka wybuchła na temat przenosin pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z Choczewa do Żarnowca, co wywołało oczywiście spięcie w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Później ambasador Brzeziński wzywał na dywanik do siebie naszą ministerkę klimatu Paulinę Henning-Kloskę. Były tweety o tym, że współpraca polsko-amerykańska w atomie kwitnie. Później mieliśmy całkiem niedawno tweety Donalda Tuska o tym, że Ronald Reagan przewraca się w grobie przez swoich republikańskich kolegów, którzy blokują pomoc wojskową dla Ukrainy. Te tweety były prezentowane przez tych senatorów w kongresie, więc też mieliśmy pewien zgrzyt. No i krajowe podwórko, szef polskiego Westinghouse'a Mirosław Kowalik został oskarżony przez swojego byłego pracodawcę, koncern Enea, o to, że podejmował niegospodarne decyzje w sprawie budowy bloku węglowego w Ostrołęce, na którym spółki Skarbu Państwa straciły grubo ponad miliard złotych. Więc no, jak to wszystko zbierzemy do kupy, no to rzeczywiście ta prasa nie jest najlepsza. Do tego dochodzi to polsko-francuskie zbliżenie. No i moje pytanie do ciebie, co z tego wszystkiego wynika dla Amerykanów? Czy mają prawo być spokojni o przyszłość tego projektu? Czy właśnie wymyka im się z rąk druga lokalizacja, która już była w ogródku, już się z gąską witała? Czy z amerykańską gęsią? Czy też nie? Czy jednak będzie tak, jak zawsze jest? Znaczy, dużo wody i słów upłynie, a to jednak zawsze wychodzi na stronę amerykańską, bo Warszawa zawsze stawia na Amerykanów, bo jest najbliższym przyjacielem Ameryki właśnie w tej części Europy.
W mojej ocenie trudno powiedzieć, na ile te problemy, o których ty mówisz, i wydarzenia były jakimś efektem szerszego zgrzytu w relacjach transatlantyckich i ochłodzenia relacji Warszawy i Waszyngtonu, związanych na przykład z trudnościami w przyjęciu kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy, czy też z ostatnimi wypowiedziami Donalda Trumpa, czyli brakiem takiej pewności co do kontynuacji proukraińskiej, propolskiej polityki w Białym Domu, a na ile było to efektem przeorientowania w polskiej polityce zagranicznej i obrania kursu przede wszystkim na zacieśnienie relacji z Unią Europejską. Sądzę, że obydwa czynniki miały tutaj duży wpływ. Poniekąd podejrzewam, że USA dostały tutaj rykoszetem po zmianie rządu, to znaczy właśnie z tej zmiany kursu w polityce zagranicznej polskiego rządu. Na to wszystko nakłada się taki ogólny bałagan, jaki szczególnie na poziomie komunikacyjnym, jaki był w polskim rządzie. Tu nawiązałeś do deklaracji o możliwej zmianie lokalizacji elektrowni jądrowej w Choczewie, co w mojej ocenie było przede wszystkim właśnie takim, wynikało z niezorientowania się w temacie decydentów. Natomiast co do przyszłości, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy wszystko wskazuje na to, że im dłużej będziemy zwlekać z wyborem tej drugiej lokalizacji, im dłużej będziemy mówili o możliwej zmianie dostawcy technologii w Pątnowie, tym ten wyścig się wyzeruje. To znaczy, że o ile Amerykanie od lat prowadzili w tym wyścigu jądrowym i kontrakt jądrowy najprawdopodobniej dostaną, bo w przypadku projektu w Choczewie ja bym się już nie spodziewał żadnej zmiany dostawcy
tego
technologii.
Tego już chyba nikt nie zabierze, nie ma takiej siły.
Tak, natomiast w przypadku kolejnych zakładam, że trzeba będzie już rozważyć poproszenie o aktualizację ofert, no bo jednak mogły być pisane w innych warunkach gospodarczych. Tego nie wiemy, no bo te oferty są tajne, no ale znowu zmieniają się uwarunkowania polityczne, perspektywy, podejście Waszyngtonu, a to z kolei oznacza, że znowu Polska może mieć wszystkie karty w grze i dzisiaj nie da się z całą pewnością powiedzieć, że Stany Zjednoczone będą w tym wyścigu dalej prowadzić.
To na sam koniec chciałbym cię zapytać o innego polskiego miliardera, który również ma atomowe ambicje i który również no, upatruje w Amerykanach tej swojej polisy ubezpieczeniowej, czyli Michała Sołowowa i jego wspólną z Orlenem spółkę Orlen Synthos Green Energy, która chce budować w Polsce reaktory firmy amerykańskiej GE Hitachi BWRX-300. Problem jest tylko taki, że no nie do końca wiemy, czy Orlen jest dalej zainteresowany tym projektem i czy nowa władza będzie dalej tak ochoczo popierała, tak jak poprzednia, plany atomowe Michała Sołowowa. Więc tu już mamy drugiego miliardera, który te atomowe problemy z polskim rządem chyba jednak ma.
Tak, i efektem tego była konferencja spółki Orlen Synthos Green Energy, chociaż już zastanawiam się, czy to nie jest po prostu Synthos Green Energy, w trakcie której w zeszłym tygodniu prezes spółki mówił, że no obecnie nie ma ona żadnych relacji z nowym rządem, że żaden dialog nie jest prowadzony, choć oczywiście zapewniał, że firma jest do takiego dialogu przygotowana, ale także poinformował, że potrzebuje jakiegoś wsparcia rządu, na przykład w procesie notyfikacji w Komisji Europejskiej systemu wsparcia dla inwestycji. On oczywiście miałby mieć postać kontraktu różnicowego, ale także, że te plany inwestycyjne, mówimy jednak o budowie floty liczącej ponad 70 jednostek małych reaktorów jądrowych, że ten projekt będzie mógł być realizowany bez zaangażowania Orlenu na wypadek, gdyby polska grupa się z takiej inwestycji zdecydowała wycofać. OZGE poinformowało, że szuka w związku z tym inwestorów. Tutaj padła deklaracja, że jednym z nich mógłby być amerykański Development Finance Corporation, czyli instytucja, która udziela wsparcia finansowego na tego typu projekty. Bo o ile rozwój SMR-ów w Polsce może być rzeczywiście takim przyczółkiem dla Amerykanów na podkreślenie i umocnienie tej swojej jądrowej obecności w Europie, a pamiętajmy też o tym, że oni mają plany inwestycyjne na Ukrainie, które będą realizowane oczywiście w razie zwycięstwa w tej wojnie Ukrainy, no o tyle, że oni muszą zmienić swoje podejście do wspierania tego typu projektów. No bo o ile przykładowo Koreańczycy oferują, i to jest dosyć powszechna informacja, że są gotowi wesprzeć projekt nie tylko kredytami, ale także na poziomie udziału w akcjonariacie spółek projektowych, co jest bardzo korzystne dla beneficjentów takiej pomocy, czyli w tym przypadku dla polskiej strony, no to Amerykanie już też no, muszą dostrzegać, że ich oferta no, nie może bazować wyłącznie na tych czynnikach politycznych, tylko musi się spinać ekonomicznie. Co wyjdzie z tych planów OZGE? Oczywiście tego nie wiemy, natomiast no, z całą pewnością, niezależnie od projektu jądrowego w Choczewie i właśnie ten sektor małych reaktorów jądrowych, nad którym też jest bardzo dużo ciemnych chmur i akurat nad tym konkretnym projektem, no jest akurat tym obszarem, który może stać się w najbliższych miesiącach oczkiem w głowie Amerykanów.
Podsumowując, mamy do czynienia na pewno z jakimś wzmożeniem polsko-francuskim w tej energetyce jądrowej. Można powiedzieć, że to jest takie małe energetyczne rendezvous. Nie wiemy, jak ono się zakończy. Wydaje się, że najistotniejszym czynnikiem będzie tutaj geopolityka i to, co się wydarzy w listopadzie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Trump wygra, to te szanse Francuzów na to, żeby wejść mocniej do Polski, raczej będą większe niż obecnie i ta lokalizacja druga może wówczas przypaść EDF-owi. Jeśli nie, no to ta karta francuska zostanie wykorzystana do tego, żeby przymusić Amerykanów do korzystniejszych rozstrzygnięć finansowych, jeżeli chodzi o budowę pierwszej i drugiej elektrowni, być może z jakimś wejściem kapitałowym. Może Waszyngton jednak się skusi, żeby pozostać w grze i tutaj ta kwestia zostanie podniesiona, ale też trzeba uważnie obserwować to, co się będzie działo w Czechach, które również tutaj spore plany jądrowe mają, a na pewno budowa wielu jednostek z tej samej grupy technologicznej byłaby dla Polski znacznie tańszą opcją. Co się wydarzy? Czas pokaże. Będziemy to razem obserwować i Państwu relacjonować. A na dzisiaj już bardzo dziękujemy. Dzięki, Dominik.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.